Rozdział 14. Ciotka moja czyni postanowienie. Kiedym zszedł nazajutrz, ciotka moja, siedząc przy śniadaniu, z łokciami wpartymi w tace, pogrążona była w takiej zadumie, że nie spostrzegła cieknącej z imbryka wody, która zdążyła już zalać cały stolik, i dopiero moje wejście zbudziło ciotkę z zamyślenia. Domyślałem się, że rozmyślała o mnie, i tym ciekawszy byłem powziętych względem mnie postanowień, lecz nie śmiałem o nic pytać. Wzrok mój jednak, mniej od ust posłuszny, zwracał się ustawicznie na ciotkę. Za każdym razem dostrzegałem zamyślone oczy utkwione we mnie, lecz tak, jak gdybym był nie wiem jak oddalony, nie zaś siedział naprzeciw niej przy niewielkim, okrągłym stoliku. Po spożyciu śniadania oparła się o poręcz fotela, złożyła na piersiach ramiona, ściągnęła brew, wpatrując się we mnie z większym jeszcze niż poprzednio natężeniem. Mieszało to mnie. A żem nie skończył jeszcze śniadania, starałem się pokryć zmieszanie jedzeniem, lecz sztućce dzwoniły po talerzu. Chwytałem w powietrzu za duże kęski szynki, krztusiłem się w pośpiechu łykaną herbatą. Mruknęła wreszcie ciotka. Spojrzałem na nią nieśmiało. Pisałam do niego, rzekła. Do twego ojczyma. Wezwałam go, aby się ze mną na czysto rozmówił. Czy wie, gdzie się znajduje? Pytałem przerażony. Właśnie pisałam mu to. I czy mam mu być oddany? Wyjąknąłem. Zobaczymy, odparła ciotka. O, zawołałem. Nie wiem, co pocznę, jeśli mnie pan Marston znów weźmie. Nie wiem jeszcze, jak to będzie. Zobaczymy. Mrowie mnie przechodziło na samą tę myśl. Spuściłem głowę. Ciotka nie zwracała na mnie uwagi. Przepasała fartuch, własnoręcznie wymyła i wytarła filiżanki i gdy wszystko już było w należytym porządku, zadzwoniła na służącą, aby wzięła tacę. Następnie, wdziawszy rękawiczki, starannie zmiotła kurz ze sprzętów, nawet z posadzki, ustawiając w porządku meble i graciki. Po starannym dokonaniu tych czynności zrzuciła fartuch i rękawiczki, złożyła je, schowała w przeznaczonym na to miejscu i wziąwszy robotę, usiadła z nią w oknie, zasłaniając się wachlarzem przed słońcem. Chciałabym, ozwała się, nawlekając igłę, abyś poszedł na górę, pokłonił się ode mnie panu Dickowi i spytał, jak mu idzie jego praca. Byłem gotów spełnić dane mi zlecenie. Sądzę, ciągnęła ciotka, spoglądając na mnie bacznie i nawlekając wciąż nitkę, że ci nazwisko pana Dicka wydaje się przykrótkie. Krótkie jest istotnie, odrzekłem. Wiedzże proszę, że to zdrobniałe jego imię. A sąsiad nasz nazywa się w istocie panem Ryszardem Babley. Chciałem właśnie powiedzieć, że stosowniej byłoby może tak go nazywać, gdy ciotka uprzedziła mnie. Nie nazywaj go tylko tak nigdy. On tego nie znosi. Jest to dziwactwo, chociaż prawdę mówiąc nie ma w tym nic dziwacznego. Jeśli nam ktoś noszący pewne nazwisko wielką wyrządzi krzywdę, i samo nazwisko mamy w obrzydzeniu. Pan Dick tak się nazywa, teraz, tu i wszędzie, gdziekolwiek by się udał. Czego zresztą nie uczyni nigdy. Pamiętaj o tym i nazywaj go nie inaczej, jak panem Dickiem. Upewniłem ciotkę, że najchętniej zastosuje się do jej zaleceń i wchodząc na schody rozmyślałem, nad czym pan Dick pracować może. Wnosząc z tego, co ujrzał wchodząc, pracować musiał ciężko. Siedział z ogromnym piórem w ręku i z głową prawie położoną na papierze, a tak był pochłonięty pisaniem, że miałem sporo czasu przypatrzyć się i papierowemu latawcowi zwieszonemu nad biurkiem i zwojom rękopisów leżącym na biurku przy stosach piór, a przede wszystkim już niesłychanej ilości atramentu zapełniającego tuziny całe przeróżnych rozmiarów flaszek i flaszeczek. — O, Febusie! — zawołał, odkładając na bok pióro. — Jak się to wszystko składa na świecie, chciałbym coś o tym wtrącić, ale jak obrócić? Dodał ciszej, a dostrzegłszy mnie, nachylił się i nad samym zawołał mi uchem. Na szalonym świecie. Co prawda, dom wariatów, chłopcze. Zaśmiał się wesoło i ze stojącej na stole tabakierki wziął niuch tabaki. Nie śmiejąc wyrazić zdania w tej zawiłej kwestii, powtórzyłem zlecenie, jakie mi dano. Dobrze. Odrzekł pan Dick. Wzajemnie oświadcz jej me uszanowanie. Uważam, żem się posunął. Byłeś w szkole? Przy tym pytaniu spojrzał na swój rękopis. Tak, panie, niedługo. Czy pamiętasz, spytał porywając pióro, datę ścięcia Karola I? Odpowiedziałem, że miało to miejsce w 1649 roku. Aha, rzekł, kładąc pióro za ucho i patrząc na mnie z powątpiewaniem. Tak stoi wprawdzie w historii. Wątpię jednak, aby to było dokładne, bo to widzisz, jeśli by to miało miejsce tak dawno, jakim sposobem tyle kłopotów spadłych z jego głowy mogłoby dziś leżeć na mojej? Zdumiony, nie umiałem na to odpowiedzieć. Dziwne, mówił pan Dick ze wzrokiem utkwionym w papiery, z dłonią zatopioną w siwych włosach. Nie mogę wybrnąć z tego. Mniejsza z tym, mniejsza, dodał wesoło, wstając z miejsca. Czasu mamy sporo przed sobą dla rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości. Pokłoń się ode mnie, panie Trotwood, i powiedz proszę, że idzie mi nieźle. Wcale nieźle. Miałem już wyjść, gdy zwrócił uwagę moją na latawca. Jak ci się podoba? Spytał. Podobał mi się bardzo. Pewien byłem, że wzbija się wysoko. Sam go zrobiłem, upewniał. Puścimy go razem, widzisz? Pokazał mi, że zrobiony był z rękopisów. Wiersze były gęste, lecz nieregularne i nieczytelne. Tu i ówdzie jednak wpadało w oko imię Karola I. O, sznur długi, mówił. I rzeczy te, fakty idą w górę. Wysoko, wysoko. Jest to mój system rozprzestrzeniania ich. Nie troszczę się wcale, gdzie spadną. Zależy to od okoliczności, prądów i tak dalej. Moja to już rzecz. Dość, że się wzbija wysoko, wysoko. Wyraz jego twarzy był tak łagodny i uprzejmy. Tak w całej jego rumianej postawie było coś godnego, żem pomyślał, iż żartuje ze mnie. I zaśmiałem się, czemu też z całego wtórował mi serca. Gdyśmy się rozstawali, byliśmy już przyjaciółmi. I cóż tam porabia, pan Dick? Spytała mnie ciotka, gdym wrócił. Powiedziałem, że przesyła swe uszanowanie i że mu idzie nieźle. Wcale nieźle. Co myślisz o nim? Spytała ciotka. Miałem chętkę dać wymijającą odpowiedź, lecz niełatwe to było z ciotką. Opuściła robotę na kolana i zakładając ręce, a patrząc mi bystro w oczy, rzekła. Szczerze, siostra twoja, Betsy Trotwood, powiedziałaby mi bez wahania każdą myśl swoją. Bądź, o ile się da, do niej podobnym i otwartym. Czy pan Dick, jąkałem się, pytam ciotko, bo sam nie wiem doprawdy, czy jest przy zdrowych zmysłach? Najzupełniej, stanowczo odrzekła. Doprawdy? Najzupełniej, powtórzyła z mocą. Nikt bardziej od niego nie jest w pełnym posiadaniu swych zmysłów. Doprawdy? Powtórzyłem nieśmiało. Miano go za wariata. Z prawdziwym i osobistym zadowoleniem to zaznaczam, że miano go za wariata niegdyś. Od lat 10. To jest od chwili, w której mnie twoja siostra Betsy tak zawiodła. Jest on moim stałym towarzyszem i doradcą. Od tak dawna, wtrąciłem. Śliczni to byli ludzie ci, co go za wariata poczytywali, ciągnęła. Pan Dick jest dalekim moim kuzynem. Mniejsza z tym, w jakim stopniu, to nie należy do rzeczy. Gdyby nim nie był, nie byłby go brat rodzony zamknął i obezwładnił. W tym rzecz. Zdaje mi się, że byłem tym razem nieco obłudny, lecz widząc, jak przedmiot rozmowy zajmuje ciotkę, udawałem też wielkie zainteresowanie. Dobry mi wariat, ciągnęła. Pod pretekstem, że był nieco ekscentryczny, chociaż nie więcej od wielu innych, brat rodzony nie mógł go ścierpieć pod własnym dachem i chociaż mu ojciec, umierając, zlecił nad nim opiekę, zamknął go gdzieś w szpitalu. Mądry! On to sam, bez wątpienia, jest wariatem. Wyglądałem równie, jak mówiąca, na przekonanego. Ale ja się wmieszałam, ciągnęła. Uczyniłam następną propozycję. Brat twój, powiedziałam, jest zdrów. Zdrowszy stokroć od ciebie. Pozwól mu pobierać małą rentę i niech zamieszka ze mną. Ja się go wcale nie boję, bo nie jestem próżna ani słaba. Otoczę go staraniem i nie będę znęcać się nad nim, jak to czynili niektórzy. I nie w szpitalu nawet. Po wielu targach stanęło na moim. Wzięłam go i mam go tu. Najlepszy to, najmilszy pod słońcem człowiek. Jedyny do rady, tylko nikt go oprócz mnie nie zbadał, nie poznał. Ciotka poprawiła suknię i potrząsnęła głową, tak jak gdyby wyzywała cały świat. Miał on, mówiła, siostrę. Dobre, zacne stworzenie. Dobra była dla niego. Cóż, zrobiła to, co i one wszystkie. Wyszła za mąż i tak jak wszystkie, zawiodła się. Ta jej niedola wraz z tym, co wycierpiał od brata, wstrząsnęła jego umysł. Nie jest to jednak wcale pomieszanie zmysłów. Do tego stopnia, że aż dostał gorączki. Coś mu z tego zostało. Powiedz, czy ci wspominał o Karolu I?
Tak, ciotko.
A widzisz, rzekła, trąc nos tak, jak gdyby się jej coś nie spodobało. Widzisz, używa tego rodzaju przenośni. Osobę własną spaja z wielkimi niedolami i tego imienia używa chętniej niż innych. Wszak to nikomu nie szkodzi. O nie, ciotko. Nie jest to, wyznaję, pospolity i dla wszystkich dostępny sposób mówienia. Jeśli zresztą wspominam o tym, to dlatego tylko, że to właśnie nie powinno mieć miejsca w jego memoriale. Pisze zatem memoriał własnego życia. Właśnie, rzekła ciotka znów nos pocierając. Pisze go do lorda kanclerza, czy tam do kogo innego, czyją jest rzeczą otrzymywać memoriały. Pisze o całej swej sprawie. Mam nadzieję, że się pomyślnie wywiąże z zadania. Dotąd plącze mu się ustawicznie pióro, mniejsza z tym. Praca ta zajmuje go. To ważne. W rzeczy samej, z czasem przekonałem się, że od lat 10 pan Dick starał się bezowocnie niestety usunąć ze swego memoriału plączącego mu się wciąż pod piórem Karola I. Powtarzam, mówiła ciotka, że nikt oprócz mnie ani się domyśla, co to za dusza. Najmilszy, najlepszy z przyjaciół. I cóż, że lubi puszczać od czasu do czasu latawce. Niby to Franklin ich też nie puszczał, a tamten był przecie kwakrem, czy tam czymś podobnym. A kwakrowi mniej niż komu bądź przystoi puszczać latawce. Gdybym przypuszczał, że ciotka szczegóły te opowiada mi jako dowód zaufania, czułbym się niesłychanie pochlebiony. Uważałem jednak, że chociaż zwracała mowę do mnie, mówiła o rzeczach tych raz na nie wpadłszy własnym raczej, odpowiadając myślom. Jednocześnie gorąca ta jej obrona biednego, bezbronnego starca nie tylko napełniła mi serce żywą otuchą, lecz jednała je dla siebie. Zrozumiałem, że pomimo dziwactw swych i ekscentryczności było w niej to, co wzbudza szacunek i zaufanie. I chociaż dnia tego była równie jak wczoraj sztywna, równie często i ostro wypadała na osły i ich właścicieli, chociaż w prawdziwy atak wściekłości wprawił ją jakiś młodzieniec oglądający się na stojącą w oknie Janet, nic już bardziej nadto nie mogło jej rozgniewać, wydała mi się godną szacunku. Chociaż pozostawała równie straszna i niedostępna. Niepodobna wyrazić niepokoju, z jakim wyczekiwałem odpowiedzi na list wysłany do pana Marston. Mimo to starałem się być przyjemny i użyteczny, tak ciotce, jak jej przyjacielowi. Puszczalibyśmy razem latawce, gdyby mnie brak odzieży nie zatrzymywał w domu. Wychodziłem tylko o zmroku na krótką przechadzkę dla zdrowia. Nie oddalałem się wówczas od domu i ciotka nie spuszczała mnie z oka. Nadeszła wreszcie wyczekiwana odpowiedź. Ciotka oznajmiła mi, że pan Marston we własnej osobie przyjdzie nazajutrz rozmówić się z nią o całej tej sprawie. Nazajutrz nadal spowity w szale liczyłem godziny i minuty targane na przemian nadzieją i trwogą, drżąc na samą myśl ujrzenia tej ponurej twarzy. Ciotka dnia tego była niecierpliwsza jeszcze i bardziej niż kiedykolwiek zasępiona. Siedziała jak zwykle z robotą u okna i ja siedziałem naprzeciw niej, myśląc ciągle o wszelkich przypuszczalnych następstwach wyczekiwanych odwiedzin. Późno już było po południu i chociaż obiad miał być dnia tego opóźniony, już go ciotka kazała podawać, gdy miało miejsce nowe wtargnięcie osłów na wzbronione grunty i ku wielkiemu memu zdziwieniu w zbliżającej się do domu Amazonce poznałem pannę Marston.
Z drogi, nie tędy! Wołała, przechylając się przez okno ciotka. Nie masz tu żadnego interesu! Jak śmiesz wtargnąć, aż tu jakaś tam...
Chłodne i dumne zachowanie się panny Marston tak zirytowało ciotkę, że oniemiała na chwilę, wbrew zwyczajowi nie zbiegając ze schodów. Szepnąłem jej, że nowo przybyła jest właśnie panną Marston w towarzystwie brata, który nieopodal zsiadł już był z osła.
Co mi tam kto? Zawołała ciotka, rozmachując wcale nieuprzejmie rękoma. Nie pozwolę nikomu tu wtargnąć. Nikomu. Precz stąd. Janet, wyprowadź, zawróć osła. Rozpoczęła się prawdziwa potyczka. Osioł wsparł się czterema kopytami w ziemię. Janet targała go za uzdę w prawo, panna Marston w lewo. Ostatnia podniosła wreszcie na służącą parasol. Ulicznicy, zwabieni widokiem, z czynną pośpieszyli pomocą. Wtem ciotka moja, dostrzegłszy wśród nich jednego ze swych najzacięższych wrogów, 10-letniego malca, wypadła jak bomba, schwyciła go i wciągnęła na dziedziniec, wołając na Janet, aby przyzwała natychmiast policjanta. Udało się jednak malcowi wymknąć z żelaznych szponów ciotki. Pozostawiając głębokie ślady przejścia na klombach, dopadł swego osła i pogalopował na nim, ile im obu sił starczyło. Tymczasem panna Marston zsiadła i stanąwszy obok brata u wnijścia do ogrodu, ze zwykłą sobie godnością wyczekiwała, aż ciotka zechce przybyłych powitać. Lecz ta ostatnia zdyszana i zirytowana minęła ich, jak gdyby nie dostrzegała nawet. Musieli się zaanonsować przez Janet. Czy mam odejść? Spytałem drżąc cały. Nie, rzekła, wcale nie. Mówiąc to, wepchnęła mnie w kąt, obok siebie i zastawiła niby więźnia krzesłem. Pozostałem tak aż do końca sceny, z kąta i spoza krzesła, przypatrując się wejściu pana i panny Marston. Och, ozwała się ciotka moja. Nie wiedziałam, kogo gromię, lecz nikt nie ma prawa tratować mojej murawy. I nikt nie może stanowić w tym względzie wyjątku. Jest to prawo nieco niedogodne dla przybyszów, zauważyła panna Marston. Czyżby? Odrzekła ciotka. Pan Marston, zapobiegając zapewne nowej utarczce, odezwał się. Panno Trotwood, przepraszam pana, zauważyła, zwracając nań bystre spojrzenie. Mam przed sobą pana Marston, męża wdowy po moim siostrzeńcu Davidzie Copperfield z Wroniego Boru koło Blunderstone. Dlaczego mianowicie Wroni Bór, tego nie rozumiałam nigdy. Jestem nim, odparł pan Marston. W takim razie wybaczy mi pan, lecz powiem otwarcie, żebyś lepiej był zrobił, pozostawiając to biedne dziecię samej sobie. Tak dalece podzielam to zdanie, wtrąciła panna Marston, że uważam naszą nieodżałowaną Klarę pod każdym względem za prawdziwe dziecko. Wielka to pociecha dla nas obu, odcięła się ciotka, że w naszym wieku wdzięki nasze nie narażą już nas pewno na podobny zarzut. Zapewne, dość kwaśno potwierdziła panna Marston. I z pewnością też o wiele szczęśliwiej byłoby dla mego brata, gdyby się nie wiązał tym małżeństwem. Zawsze byłam tego zdania. Nie wątpię o tym, rzekła ciotka, a zadzwoniwszy na służącą dodała. Janet, poproś tu pana Dicka. Czekając na przyjście przyjaciela, siedziała sztywna, milcząca, patrząc wprost przed siebie. Gdy wszedł pan Dick, przedstawiła go gościom. Pan Dick, stary i serdeczny mój przyjaciel, na którego zdaniu słowa te wymówiła z emfazą, spoglądając poważnie na roztargnionego starca. Polegam najzupełniej. Pan Dick odjął od ust palec, stając się poważny i skupiony. Ciotka skłoniła głową panu Marston, który tak zaczął. Po otrzymaniu listu pani uważałem za obowiązek i jako dowód uszanowania dla niej. Bardzo panu wdzięczna, przerwała, nie odwracając odeń bystrego wzroku. Nie o mnie jednak tu chodzi. Przybyć tu raczej osobiście, ciągnął pan Marston, pomimo dość trudnej podróży. Nieszczęsny ten chłopiec, który zbiegł od przyjaciół i zajęć, i którego sam wygląd, wtrąciła siostra, wskazując mój istotnie dziwaczny kostium, jest już skończonym skandalem. Jane Marston, ofuknął ją brat, nie przerywaj mi z łaski swojej. Nieszczęśliwy ten chłopiec, panno Trotwood, był powodem nieprzyjemnych domowych zajść i niepokojów, tak za życia nieboszczki mej żony, jak i potem. Usposobienie ma ponure, buntownicze, jest porywczy, krnąbrny, nie dający się nagiąć. Tak ja, jak siostra moja, pracowaliśmy nad wykorzenieniem jego przywar, daremnie niestety. Oboje też z siostrą jesteśmy tego przekonania, że obowiązkiem naszym było osobiście zrobić przed panią niewesołe to zeznanie. Nie potrzebuję potwierdzać słów mego brata, dodała panna Marston. Powiem tylko, że gorszego i bardziej zepsutego chłopca jak ten nie ma pod słońcem. Silnie, rzekła krótko ciotka. Lecz wszystko to jest niczym w porównaniu z faktami. Równie ostro odrzekła panna Marston. Ha! Mruknęła ciotka, zwracając się do pana Marston. I cóż dalej? Spytała. Miałem, ciągnął, a twarz mu się coraz bardziej chmurzyła pod bacznym okiem mej ciotki. Miałem najsilniejsze przekonanie, że tylko taki, a nie inny system edukacji może mu być pożyteczny. Przekonanie to zasadza się w części na dokładnej znajomości jego charakteru, w części na równie dokładnej znajomości moich własnych środków, za które odpowiedzialność na mnie samym ciąży. Tyle tylko powiem. Chłopca powierzyłem czujności przyjaciela, umieściłem go w miejscu, pewnym, uczciwym. Lecz to mu się nie podobało. Nie wystarczyło mu. Uciekł. Stał się najpospolitszym włóczęgą. Obdarty udał się do pani, panno Trotwood, o pomoc i opiekę. Oto, co chciałem przedstawić pani i zwrócić jej uwagę na następstwa popierania chłopca w jego złych nawykach. Dobrze, rzekła ciotka. Zacznijmy od tego pewnego miejsca. Sądzę, że umieściłby tam pan i własnego syna. Co? Syn mego brata, wtrąciła panna Marston, nie mógłby mieć podobnych skłonności. O! A jeśli by to biedne dziecię jego matka żyła? Czy umieszczono by go, jej syna, w tym pewnym miejscu? Sądzę, rzekł pochylając głowę pan Marston, że Klara zgodziłaby się na wszystko, co byśmy z siostrą uznali za stosowne. Panna Marston mruknęła twierdząco. Biedne dziecię, zauważyła ciotka. Pan Dick, który właśnie pobrzękiwał pieniędzmi w kieszeni, wprawił je w ruch tak gwałtowny, że aż ciotka musiała powstrzymać go spojrzeniem. A jej dochody? Spytała. Ustały wraz z życiem. A, więc ten wroni bór, gdzie nigdy żadnej nie było wrony, nie jest dziedzictwem tego chłopca. Zostawiony był jego matce całkowicie i bezwarunkowo przez pierwszego jej męża. Odrzekł pan Marston, lecz mu ciotka przerwała gwałtownie. Bój się Boga, człowiecze, nie tu miejsce mówić o tym całkowicie i bezwarunkowo. Mógłże David przewidzieć następstwa, chociaż były one jasne jak dzień? Spodziewam się, że zostawiał całkowicie i bezwarunkowo. Lecz czyż nie znalazł się nikt, kto by stanął w obronie praw chłopca, gdy to dziecię powzięło nieszczęsne postanowienie powtórnego wstąpienia w małżeńskie związki z panem? Nieboszczka żona moja, ozwał się pan Marston, kochała drugiego swego męża i ufała mu. Nieboszczka, odrzekła potrząsając głową ciotka, była przy tym najniepraktyczniejszym i najnieszczęśliwszym dzieckiem. Oto czym była. A teraz co dalej? To tylko panno Trotwood, odrzekł, żem przybył tu po Davida, aby go zabrać z sobą i postąpić z nim, jak to sam uznam za stosowne. Sprawy z tego nie będę zdawał przed nikim. Żadnych nie przyjmę warunków, żadnymi się nie zwiążę obietnicami. Pani go podżegasz w jego krnąbrności. Widzę to jasno z postępowania i słów pani i muszę również jej oświadczyć, że jeżeli mu chcesz udzielać schronienia, to już chyba na zawsze. Jeśli masz stawać między mną a nim, to go musisz wziąć raz na zawsze na swą odpowiedzialność. Żartów nie lubię i stroić takowych z siebie nie pozwolę. Przybyłem tu po raz pierwszy i ostatni, aby go zabrać. Czy gotów do drogi? Jeśli nie, jak to pani Trotwood utrzymujesz, drzwi moje zamykają się przed nim raz na zawsze i odchodzę w przekonaniu, że mu chyba otworzysz na oścież swoje. Słów tych moja ciotka słuchała z natężoną uwagą, siedząc sztywna, z założonymi na kolanach rękoma, nie spuszczając mówiącego z oka. Gdy skończył, nie ruszając się wcale z miejsca, wzrok zwróciła na pannę Marston, pytając oschle. A pani co masz jeszcze do powiedzenia? Doprawdy, odrzekła zagadnięta, wszystko, co bym miała do powiedzenia, tak jasno wypowiedziane zostało przez mego brata, tak treściwie wyłuszczył on fakty i pobudki, że pozostaje mi chyba podziękować pani za jej uprzejme przyjęcie. Nader uprzejme. Dodała z ironią, która nie bardziej wzruszyła ciotkę, jak nocleg mój w Chatham wzruszył działo, pod którym spałem. Zobaczmy, co na to powie ten chłopak. Czy chcesz wrócić do ojczyma, Davy? Spytała mnie łagodnie. Odpowiedziałem, że nie chcę. I błagałem ją, aby mnie do tego nie zmuszała. Mówiłem, że ani pan, ani panna Marston nie lubili mnie nigdy, że nigdy nie okazali mi żadnej dobroci, że dręczyli moją biedną mamę za to, że mnie kochała. Że rozumiałem to doskonale i Peggotty zaświadczyć może. Mówiłem, że byłem najnieszczęśliwszym pod słońcem dzieckiem i błagałem, nie wiem już jakimi słowy, lecz wiem jak gorąco, ciotkę, aby mnie przez pamięć na mego ojca nie opuszczała. — Co począć z tym chłopcem, panie Dick? — spytała przyjaciela. Zawahał się, zebrał rozpierzchłe myśli, uśmiechnął się. — Ależ naturalnie, kazać mu zaraz zrobić odzienie. Ciotka triumfowała. — Podaj mi pan rękę. Jedyny jesteś do dobrej rady. Uścisnąwszy dłoń przyjaciela, postawiła mnie przed sobą i zwracając się do pana Marston, rzekła. Możesz pan odejść, kiedy się panu podoba. Biorę na siebie odpowiedzialność za tego oto chłopca. Jeśli by nawet był istotnie taki, jakim go opisujesz, dam z nim sobie radę. Najzupełniej jednak w to nie wierzę. Panno Trotwood, oburzył się powstając pan Marston. Gdybyś była mężczyzną. Ba, głupstwo. Skończyliśmy z sobą. Co za wytworna grzeczność, zawołała wstając z miejsca panna Marston. Naprawdę zdumiewająca. Sądzisz może, że się nie domyślam? Rzekła ciotka, zwracając się do pana Marston, głucha zupełnie na słowa jego siostry. Sądzisz, że się nie domyślam, jakie to musiało być życie tego biednego, wyzyskiwanego dziecięcia? Sądzisz, że nie wiem, jak nieszczęsny był dzień, w którym na wieczystą jej niedolę zacząłeś mizdrzyć się i zalecać do niej i brać na wędkę gorących spojrzeń i słodkich słówek, wykrzywiając się do tej biednej gąski? To co za wytworność wyrażeń, zawołała panna Marston. Wiem o tym tak, jak gdybym przy tym była. Teraz, gdy patrzę na pana i słucham pana, co wyznaję najmniejszej, nie sprawia mi przyjemności. Teraz rozumiem doskonale. Któż na pozór może być bardziej gładki, miękki niż pan Marston? Biedaczka nie znała ludzi. Słodki był jak miód, wielbił ją, szalał za nią. Pieścił nawet jej chłopca. Same słodkie na ustach miał obietnicę, że zastąpi mu ojca, pokieruje w życiu i takim dobrze będzie żyć razem w tym różanym gniazdku. Pu, gadzina. Jak żyję, nie spotkałam podobnej osoby, zawołała panna Marston. Co, może nie tak? Ciągnęła ciotka. A gdyś odurzył, oplątał tę wariatkę, niech mi nieba przebaczą, że ją tak nazywam. Uważałeś, żeś nie dokonał jeszcze dzieła zniszczenia, nie nadręczywszy do woli biednych ofiar. Zacząłeś więc wychowywać ją po swojemu. Łamać skrzydła biednej, uwięzionej ptaszynie, uczyć ją śpiewać na twą tylko nutę. Szalona czy pijana? Wołała panna Marston, wściekła, że niczym nie może zwrócić na siebie uwagi ciotki. Przekonana jestem, że się musiała upić. Ciotka Betsy, nie zważając na te jej wykrzyki, zwracała ciągle mowę do pana Marston. Panie Marston, mówiła grożąc mu palcem, byłeś tyranem tego biednego dziecięcia. Złamałeś jej serce. Kochające to było stworzenie, wiem to. Wiedziałam o tym dużo wcześniej, nim ją poznałeś. Uderzyłeś w najsłabsze jej struny. Porwałeś je. Umarła od zadanych przez ciebie jej kochaniu ran. Ciesz się pan swym dziełem. Ciesz się wraz ze swymi wspólnikami. Czy mogę spytać panią, kogo to z łaski swej pani pod mianem wspólników? Rozumie, wtrąciła rozwścieklona panna Marston. Głucha na jej słowa panna Betsy ciągnęła dalej. Jasne to było jak dzień, na długo przedtem, zanim ją spotkałeś, że też nieba na podobne zezwoliły spotkanie, że nieboga wcześniej czy później da się uwieść słodkim słówkom. Wyjdzie powtórnie za mąż, ale żeby tak źle trafić miała, tego ja nawet nie przypuszczałam. Że wyjdzie prędzej czy później powtórnie za mąż, to wiedziałam. Od dnia urodzenia tego oto chłopca, nad którym znęcając się, dręcząc, zabiłeś ją niebogę. Co właśnie czyni ci obecnie sam widok tego dziecka tak wstrętnym? Nie, nie masz co się pan tak wzdrygać. Wiem dobrze, co mówię. Odkąd zaczęła mówić, stał we drzwiach. Z lekceważącym zrazu uśmiechem, chociaż z groźnie zsuniętą brwią. Teraz zauważyłem, że przy ostatnich słowach zbladł. Zdawało się, jak gdyby chciał uciec. Odetchnął głębiej. Żegnam pana, kończyła ciotka. Żegnam. I panią także, dodała zwracając się nagle do panny Marston.
Ostrzegam też, że jeśli raz jeszcze ujrzę cię na grzbiecie osła, tratującego mą murawę, jak mnie tu widzisz, zerwę ci kapelusz z głowy i własnymi stratuję nogami. Chciałbym, aby malarz, i to niepospolity, mógł widzieć moją ciotkę rzucającą te słowa najniespodziewaniej w twarz pannie Murdstone i tę ostatnią, przyjmującą cios niespodziewany. Głos towarzyszący słowom był taki, że panna Murdstone nawet nie zdobyła się na odpowiedź i wspierając się na ramieniu brata wyszła wyniośle z domu. Ciotka z okna przyglądała się odchodzącym. Byłem pewny, że za lada wykroczeniem osłów gotowa jest w czyn wprowadzić dopiero co wyrzeczoną groźbę. Pomału i w miarę ich oddalania się twarz jej pogodniała jednak. I taki wreszcie rozświecił ją uśmiech, że chętnie bym ją uściskał, to też idąc za pierwszym popędem serca, zarzuciłem jej ramiona na szyję. Zwróciłem się potem do pana Dicka i zamieniałem z nim niezliczone uściski dłoni, którym wtórowały wybuchy głośnego jego śmiechu. Uważaj, proszę siebie na przyszłość, łącznie ze mną, za opiekuna tego dziecka. Rzekła do niego ciotka. Z miłą chęcią będę opiekunem syna Davida, odrzekł. Wybornie. Wiesz co? Myślę nazywać go Trotwood. Doskonale, doskonale nazwiemy go Trotwood. Syn Davida zostanie Trotwoodem. Trotwoodem Copperfield. Jakeś się domyślił, kochany przyjacielu. Tak, o tak, zapewne. Trotwood Copperfield, powtarzał pan Dick. Gotową, kupioną tegoż jeszcze wieczoru bieliznę, ciotka własnoręcznie naznaczyła podwójnym tym imieniem, postanawiając, że je odtąd zawsze nosić będę. Tak tedy pod nowym mianem i w nowym otoczeniu nowe rozpocząłem życie. Teraz, gdy minęła niepewność co do dalszych mych losów, zdawało mi się, że wszystko dokoła mnie jest snem tylko. Nie zastanawiałem się nigdy nad tym, jak dziwną znalazłem parę opiekunów w osobie ciotki i pana Dicka. Myślałem tylko o tym, że Blunderstone cofa się w dal niezgłębioną, a na życie moje w handlu Murdstone i Greenby gęsta opuszcza się zasłona. Zasłona ta nie podniosła się odtąd ani razu. Niechętną dłonią we wspomnieniach moich uchyliłem jej rąbka. Wspomnienia te, tak pełne dla mnie upokorzeń, cichych, pozbawionych wszelkiej nadziei żalów, że się przed nimi cofam mimo woli. I nie chcę nawet liczyć dni trwania tych katuszy. Czy trwały rok, czy mniej, czy więcej. Nie wiem. Wiem tylko, że istniały i minęły. Zapisuję je tu i żegnam na zawsze.